Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy szeroko o Azji Centralnej, o tym, jak Azja Centralna wpływa na rozwój wojny na Ukrainie, jak wpływa wojna na Ukrainie na to, co się dzieje w tym regionie świata. Ze mną jest pan Marcin Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich, który udzielił również komentarza do raportu Fundacji The Opportunity Institute for Foreign Affairs. Zachęcam do tego, żeby z raportem się zapoznać. Drodzy Państwo, linki w opisie. Kłaniam się nisko. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja bardzo wierzę w wiedzę i bardzo wierzę w swoich słuchaczy, którzy o Azji Środkowej, Azji Centralnej na pewno nie jeden odcinek odsłuchali. Mówimy o tym bardzo często, o Kazachstanie, Uzbekistanie. Pojawiały się pojedyncze, przekrojowe odcinki na temat Kirgizów, na temat Tadżykistanu. Zachęcam do tej zakładki Azja Środkowa. No właśnie, powiedzieć Azja Środkowa, powiedzieć specyfika tego regionu, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, bo kraje znacznie się dzisiaj od siebie różnią w tym swoim podejściu do polityki międzynarodowej, ta sytuacja wewnętrzna jest również inna. Azja Centralna to nie jest dzisiaj chyba spójny region.
No niewątpliwie mamy różne dynamiki, jeśli chodzi o polityki zagraniczne pięciu państw, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zdecydowanie najaktywniejszą politykę zagraniczną, również w kontekście wojny na Ukrainie, prowadzi Kazachstan. Aktywną politykę w tym kontekście prowadzi również Uzbekistan. Mamy też Turkmenistan, kraj tradycyjnie od uzyskania przez to państwo niepodległości izolacjonistyczny. Natomiast on również zaktywizował swoją dyplomację głównie w obszarze surowcowym, gazowym. To wynika z tego, że ten kraj ma bogate zasoby gazu ziemnego, jedne z największych na świecie. Mamy również najbiedniejsze kraje regionu, Kirgistan i Tadżykistan, które biorą udział we wszystkich inicjatywach międzynarodowych, zapoczątkowanych, począwszy od rosyjskiej agresji, natomiast stopień ich zaangażowania w porównaniu do Kazachstanu czy Uzbekistanu jest mniejszy.
Ustrój konstytucyjny, też władza o to, czy kraj jest demokracją, czy pełzającą dyktaturą, pojawiają się określenia o autokracji. Jak ocenić to, jak rządzi się w poszczególnych krajach, jakie władza ma przywileje, a przede wszystkim korzyści ze sprawowanej władzy?
Formalnie we wszystkich krajach regionu jest system prezydencki. On w politologii jest określany jako system superprezydencki lub prezydencki, system prezydencki wschodni, natomiast de facto są to kraje bez wyjątku autorytarne, począwszy od Kirgistanu, gdzie ta przestrzeń do działania niezależnych organizacji, do pewnego rodzaju rywalizacji politycznej jest największa, do Turkmenistanu, gdzie wręcz są elementy kultu jednostki i ten system autorytarny jest silny, jest rozwinięty aparat represji. Również Tadżykistan w ostatnich latach coraz mocniej, jest coraz bardziej represyjnym państwem. Ten autorytaryzm tam jest silny.
Należy zauważyć, że Azja chyba centralna nie odgrywa istotnej roli, a przynajmniej dotychczas nie odgrywała w priorytetach mocarstw światowych. Oczywiście mamy wpływy chińskie, naturalnie oczywiście rosyjskie. Kiedyś Azja Centralna była dla Moskwy jeszcze bramą do tego świata. Jak jest dzisiaj? Czy też w związku z sytuacją na Ukrainie ma pan taką zdanie, przekonanie, że wpływ państw Azji Centralnej rósł przez ostatnie lata?
Musimy cofnąć się i prześledzić ostatnie 30 lat w polityce międzynarodowej. Jaką rolę odgrywały państwa Azji Centralnej w tejże polityce? To znaczy tam ukonstytuował się oczywiście system autorytarnych rządów. Rola Rosji była silna, szczególnie od strony politycznej i od strony bezpieczeństwa. To znaczy formalnie wszystkie pięć krajów, cztery kraje regionu, z wyjątkiem Turkmenistanu, który na arenie międzynarodowej definiuje siebie jako państwo neutralne, one mniej lub bardziej orientowały się na Rosję, natomiast poszukiwały różnych alternatyw. Szczególnym przykładem jest Uzbekistan, który między innymi udostępniał bazę wojskową dla wojsk koalicji zachodniej, gdy interweniowała ona w Afganistanie. Natomiast na przestrzeni tych lat można było zauważyć trend, w którym Rosja i Chiny niejako podzieliły się wpływami w regionie. To znaczy wpływy rosyjskie były zogniskowane wokół kwestii politycznych i bezpieczeństwa, natomiast w tym okresie gospodarcza rola Chin, ona stopniowo rosła. Więc możemy powiedzieć, tak jak mówimy o tym w ośrodku, że ukonstytuowały się pewnego rodzaju kondominium w regionie i ono do momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę można było powiedzieć, że było niepodważalne. Unia prowadziła dość ostrożną politykę, jej celami nie było, ona była określana jako nieekskluzywne partnerstwo, to znaczy w ramach tego sformułowania akcentowało się, że Unia nie chce wchodzić w geopolityczną rywalizację o ten region, ma tam swoje interesy, głównie surowcowo-energetyczne i na tym poprzestaje. Również Stany Zjednoczone mają tam interesy gospodarcze, to znaczy w złożach amerykańskie firmy posiadają udziały na przykład w kazachskich złożach ropy.
A Chiny?
To była ekspansja gospodarcza. Natomiast jeśli chodzi o sferę polityczną, to trudno jednoznacznie to określić, natomiast to było zwiększanie swojej roli poprzez różnego rodzaju konsultacje, natomiast w taki sposób, aby nie podważało to pozycji Rosji. Stąd mówimy o Azji Centralnej jako strefie wpływów rosyjsko-chińskiej lub jako kondominium rosyjsko-chińskim. Natomiast chcę podkreślić, że to jest adekwatne, jeśli mówimy o okresie pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od tego momentu sytuacja, nie chcę powiedzieć, że diametralnie się zmieniła, natomiast można zaobserwować istotne zmiany i powiększenie pola relacji międzynarodowych ze strony państw Azji Centralnej, które wykorzystały tę sytuację, wykorzystały sytuację konfliktu międzynarodowego na swoją korzyść.
To jest ten rozdział piąty, drodzy Państwo, w raporcie, czyli poszukiwanie alternatywnych partnerów przez kraje regionu, zacieśnianie więzi gospodarczych, nowych więzi gospodarczych. Mamy wątki dotyczące gazu, jeżeli chodzi o Europę. Myślę, że też potwierdzają to eksperci, Zachód mógłby z większym zaangażowaniem przypatrzeć się właśnie Azji Centralnej w związku z tym zacieśnianiem i dywersyfikacją może polityki przez państwa. To jest wiąże się z potrzebą jakiejś podmiotowości przez takie kraje jak Kazachstan, Kirgistan.
Rosyjska agresja na Ukrainę została przez te państwa zinterpretowana jako zagrożenie dla ich stabilności wewnętrznej, dla ich suwerenności i dla tych rządów, które są w regionie. To spowodowało, że państwa te w nieporównywalny sposób zaczęły aktywnie szukać innych partnerów. Natomiast nie oznacza to, że inni partnerzy, Europa, państwa Zatoki Perskiej, Japonia, Korea Południowa, że one zastępują Rosję i Chiny. Na pewno nie. Na pewno jest to, na pewno rozwój relacji, szczególnie z Zachodem, jest kontrolowany. On opiera się na pewnych wehikułach. Te wehikuły mogą być, wydaje się, że mogą być w przyszłości rozwijane. Natomiast to jest transport, to jest energetyka, to jest handel. Natomiast rozwój relacji zagranicznych tych państw, on doprowadził pośrednio do tego, że zarówno Rosja, jak i Chiny zaktywizowały się również wobec regionu i przedstawiły taką swoistą kontrofertę dla regionu. Więc te państwa korzystają zarówno z rozwoju relacji z Zachodem, jak i z rozwoju relacji z Chinami, a także z Rosją. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest handel i transport. To znaczy, mimo tego, że Rosja i Chiny zinterpretowały aktywizację Unii Europejskiej i Zachodu w regionie jako potencjalne zagrożenie, szczególnie w obszarze energetyki, zagrożenie, które mogłoby podważać ich wpływy, one nie zahamowały tej współpracy państw regionu. One uznały niektóre elementy tej współpracy za korzystne dla nich. Jeśli chodzi o kwestie handlowe, mamy znaczny wzrost obrotów handlowych szczególnie między państwami Azji Centralnej i Chinami, ale też między państwami Azji Centralnej i Europą, a także Rosją. I ze względu na objęcie sankcjami Rosji, część dóbr pozyskuje ona w ramach procederu obchodzenia sankcji poprzez terytorium tych państw. Rozwój relacji handlowych w pewnym stopniu pozwala Rosji pozyskiwać dobra, towary podwójnego przeznaczenia i dobra, których nie jest w stanie pozyskać w związku z reżimem sankcyjnym. Zmieniły się szlaki handlowe, to znaczy wcześniej w handlu między Chinami a Europą, jeśli chodzi o połączenia lądowe, główną rolę odgrywały szlaki północne przez Rosję. Obecnie te szlaki północne, one są wykorzystywane do handlu głównie między Rosją a Chinami i nastąpił wzrost zainteresowania zarówno ze strony Europy, jak i ze strony państw regionu, tak zwane korytarzem środkowym, Middle Corridorem, szlakiem biegnącym od Chin przez Azję Centralną, w wariancie uznawanym za najbardziej efektywny wyłącznie przez terytorium Kazachstanu, następnie przez Morze Kaspijskie do Gruzji lub do Azerbejdżanu, a następnie do Turcji z wyjściem na Europę. O dziwo, Chiny wsparły rozwój tego szlaku. Tutaj szczególną rolę odegrała inicjatywa europejska. Mieliśmy na początku tego roku forum inwestorów transportowe w Brukseli, na którym Unia zadeklarowała się poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe przeznaczy 10 miliardów euro na rozwój tego szlaku. W ramach stabilności handlu lądowego między Chinami a Europą, Azja Centralna, a szczególnie Kazachstan, zaczęły odgrywać większą rolę dla Chin.
Czy Europa, jako Europa, pojawiły się jakieś pomysły, również i sygnały z Polski do tego, żeby tym regionem się zainteresować?
To wynika oczywiście z tego, że Unia odchodzi od pozyskiwania surowców rosyjskich. Pojawiło się miejsce dla innych partnerów. Mieliśmy wiele znaczące wizyty, między innymi prezydenta Francji Macrona w Kazachstanie i w Uzbekistanie. Mieliśmy wizytę prezydenta Steinmeiera w Kazachstanie i w Kirgistanie. I te wizyty były zorientowane na rozwój relacji energetycznych. To znaczy zawarto kontrakty, jeśli chodzi zarówno o pozyskiwanie tradycyjnych nośników energii, takich jak ropa. Tutaj mamy Niemcy i Kazachstan. Kazachstan rozpoczął przesył niewielkiej ilości ropy do Niemiec za pośrednictwem ropociągu Drużba i uzyskał też zwolnienie na ten przesył ze strony Unii Europejskiej. Niemieckie firmy i francuskie firmy zainwestowały pokaźne kwoty w rozwój zielonej energii w regionie. To znaczy mieliśmy inwestycje niemiecko-szwedzkiej firmy Swewind na zachodzie Kazachstanu w farmy wiatrowo-słoneczne o wartości 50 miliardów dolarów, czy inwestycje w farmy wiatrowe w Kazachstanie ze strony francuskiego koncernu Total o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Unia widzi zasadniczo w tych krajach, szczególnie w Kazachstanie i w Uzbekistanie, alternatywne źródło dostaw surowców. I mówimy tutaj zarówno o tradycyjnych surowcach naturalnych, takich jak ropa naftowa, mówimy o uranie, szczególnie ważnym dla Francji, ze względu na zawirowania w Afryce, w Nigrze, i ze względu na to, że francuska energetyka opiera się na energii atomowej. Według różnych źródeł od 60 do 70% energii jest wykorzystane w ramach energii nuklearnej. I tutaj te państwa przyszły w sukurs, to znaczy Kazachstan i Uzbekistan są jednymi z największych producentów uranu na świecie. No już w 2022 roku zapewniały około 50% dostaw na rynek francuski. Natomiast te wizyty, zawarte umowy, one to pogłębiły. Ale też mamy, i to jest bardzo interesujące, mamy rozwój relacji, jeśli chodzi o zieloną energetykę. Jest to połączone z kwestiami transportowymi, to znaczy Unia zapewniła sobie poprzez swoje inwestycje to, że na przykład zielony wodór czy zielony amoniak wytwarzany w regionie będą następnie transportowane za pośrednictwem korytarza środkowego właśnie do Unii.
To jest tematem również raportu, do którego drodzy Państwo serdecznie zachęcam do tej lektury, The Opportunity Report, Azja Centralna, link do ściągnięcia w opisie. Rozumiem, że niezależnie, i to też zawarte jest w wnioskach, od wyniku wojny na Ukrainie, znaczenie i wpływy Rosji jako partnera strategicznego Azji Centralnej będą nadal spadać. Będą rosły takie wpływy takich krajów jak Japonia, Korea Południowa, Indie, Iran, Turcja.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno rozwój relacji z innymi partnerami będzie determinowała polityka zarówno Rosji, jak i Chin, ale też determinacja po stronie państw regionu. Te państwa, można powiedzieć, że ostrożnie wybijają się na samodzielność, są bardziej podmiotowe. Rozwija się współpraca regionalna, co wcześniej trudno było mówić o pełnoprawnym regionie ze względu na tarcia, na przykład między Kazachstanem a Uzbekistanem, najbardziej istotnymi państwami regionu. Obecnie mamy przeciwny trend. Widać, że te państwa się koordynują, widać, że chcą jak najlepiej skorzystać, szczególnie gospodarczo i handlowo, na rozwoju relacji ze wszystkimi. I też, jeśli chodzi o Rosję, mamy bardzo ciekawą sytuację, która opisuje pewną zmianę stosunku do państw Azji Centralnej. To znaczy, wcześniej można powiedzieć, że Rosjanie czuli się tam jak u siebie. Mogli pewne, ich głos był słuchany. Takim chyba najwyrazistszym przykładem tego była styczniowa interwencja wojsk OUBZ-u, faktycznie wojsk, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, organizacji o profilu bezpieczeństwa, z udziałem niektórych państw regionu i Rosji. I takim kulminacyjnym momentem rosyjskiej siły była interwencja w Kazachstanie w styczniu 2022 roku, gdy faktycznie wojska rosyjskie utrzymały przy władzy obecnego prezydenta Tokajewa. Natomiast później nastąpiła zmiana sytuacji. Rosja wpierw zinterpretowała nowe podejście państw Azji Centralnej jako zagrożenie, gdy na przykład Kazachstan deklarował, że jest chętny do zastąpienia Rosji jako dostawcy surowców na rynek europejski. Mieliśmy czterokrotne awarie ropociągu, którym 80% kazachskiej ropy jest eksportowane na zachód. Bardzo dobrym przykładem też jest kwestia gazowa. To region zawsze tradycyjnie to gaz z regionu był eksportowany do Rosji. W ubiegłym roku mieliśmy odwrócenie tej sytuacji. Zawarto trójstronną umowę między Rosją, Kazachstanem jako państwem tranzytowym i Uzbekistanem jako odbiorcą gazu na import rosyjskiego gazu do regionu. Natomiast tutaj celem Rosji, która gospodarczo przesuwa się na wschód i szuka swojej szansy na odbudowę na wschodzie, głównie w Chinach. Celem Rosji był dostęp do regionalnej infrastruktury gazowej, którą surowiec jest przesyłany do Chin. Państwa regionu bardzo wstrzemięźliwie podeszły do tej oferty Rosji i w zasadzie umniejszyły ją i zawarto kontrakt na dostawę niewielkiej ilości gazu do Uzbekistanu, co jest w interesie tego państwa ze względu na zmieniającą się strukturę bilansu energetycznego, na wzrost zapotrzebowania wewnętrznego, przy tym na obowiązywanie kontraktów eksportowych do Chin. I Rosja w tej sytuacji nie działała z pozycji siły. Rosja starała się w konsensualny sposób, zarówno z Kazachstanem, jak i z Uzbekistanem, nawiązać współpracę, która dopiero w przyszłości może być powiększana.
Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby raport przeczytać. Geopolityczne okienko. Dzisiaj o tym pan Marcin Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Kłaniam się nisko.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.